Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, profesorem, dziekanem prześwietnej kapituły metropolitalnej krakowskiej i księdzem prałatem, proboszczem tej wspaniałej katedry na Wawelu, a także księdzem asystentem akcji katolickiej. Drodzy przedstawiciele właśnie akcji katolickiej naszej archidiecezji i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, drodzy alumni, drodzy siostry i bracia, czcigodne siostry zakonne. Dzisiejsze czytania to jakby trzy odsłony wielkiej tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pierwszą odsłonę zawdzięczamy prorokowi Ezechielowi, który przedstawia Boga jako troskliwego pasterza swojego ludu. Ja sam będę pasł moje owce. Ja sam będę je układał na legowisko, wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzam poszczególne owce, barany i kozły. Zatroskany o życie owiec, o to, aby dobrze żyły. Zatroskany także o ich dobra duchowe. On będzie ich sędzią, sędzią sprawiedliwym. Druga odsłona to fragment pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie ukazany jest Chrystus jako zwycięzca, król i zwycięzca śmierci. Trzeba bowiem, pisze apostoł, trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A zatem dojdzie do ostatecznego triumfu nad największym złem, jakim jest śmierć. Miłość okaże się zwycięska, bo w jakiejś mierze spełnią się na Chrystusie zwycięzcy śmierci słowa, które znamy z połowy ubiegłego wieku jednego z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich. Kochać to powiedzieć, ty nie umrzesz. Ukochał nas. Oddał za nas swoje życie. Zmartwychwstał. Wszystko po to, aby powiedzieć każdemu i każdej z nas, którzy w Niego uwierzyliśmy, nie umrzesz, jeśli będziesz moim wiernym uczniem. I trzecia odsłona. Słowa Pana Jezusa z 25 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, gdzie Bóg utożsamia się z biednym człowiekiem i na podstawie tej szczególnej bliskości, jaką przeżywa z tym, kto nie ma odzienia, kto jest głodny, kto jest pragniony, kto jest w więzieniu, kto choruje, w imię tej bliskości z Nim będzie osądzał innych, stawiając ich po swojej prawej albo lewej stronie i mówiąc, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I to pokazuje, jak ważnym przejawem kultu i czci oddawanej Chrystusowi jest miłosierdzie, I stąd to wezwanie Chrystusa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec mój miłosierny jest. Taki jest Bóg. Takiego Boga głosi chrześcijaństwo prawie już 2000 lat. Ale zdarzyło się, drodzy siostry i bracia, dokładnie 100 lat temu, kiedy ta wizja Boga została niejako systemowo zakwestionowana. Co więcej, próbowano także Polskę objąć tym wielkim kwestionowaniem takiego Boga. Dziwny to był rok 1920. Mało się o tym mówi, ale właśnie tuż po zakończeniu tak zwanej Wielkiej Wojny cały świat opanowała zaraza tak zwanej Hiszpanki. Jej ofiar dokładnie nie znamy. Historycy zgadzają się co do tego, że pochłonęła zdecydowanie więcej osób niż tych, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Mówi się nawet, że 100 milionów ludzi umarło na tę bardzo groźną odmianę grypy. W Polsce liczy się tych ofiar na 250 000. Tak wyglądała sytuacja od strony zdrowotnej. Od strony politycznej Polska dopiero co dźwigała się z dawnych lat zniewolenia. Musiała zmagać się o swoje granice. Została zagrożona właśnie w tym roku bolszewicką nawałą. I w gruncie rzeczy została sama, zdradzona przez swoich sojuszników na Zachodzie. Tylko Węgry okazały jej realną pomoc. I właśnie wtedy, razem z tą bolszewicką armią, szła zupełnie nowa wizja świata, będąca karykaturą tego Królestwa Bożego, którego głową jest jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus. Chrześcijaństwo głosiło i głosi Boga jako tkliwego pasterza swojego ludu. Armia bolszewicka szła do Polski z wizją partii bolszewickiej, która jest matką, która głosi świetlane jutro dla całej ludzkości, która jest zatroskana o każdego człowieka. Ale wszyscy byli wtedy już świadomi tego, że za tymi hasłami kryła się wizja społeczeństwa, gdzie są równi i równiejsi. Chrystus, głoszony przez chrześcijaństwo, to zwycięzca śmierci. To ten, który daje człowiekowi nadzieję życia wiecznego. Nie tę nadzieję głosiła bolszewicka wizja świata, całkowicie ateistyczna i materialistyczna. Ona w gruncie rzeczy głosiła śmierć dla tych wszystkich, których uznano za wrogów. Jakżeż przerażająco musiały brzmieć słowa Michaiła Tuchaczewskiego, głównodowodzącego armią bolszewicką zbliżającą się do Warszawy. Słowa z 3 lipca 1920 roku. Wybiła godzina odwetu. Przed ofensywą napełnijcie serca gniewem i bezwzględnością. Utopcie zbrodniczy rząd Piłsudskiego w krwi rozgromionej armii polskiej. żelazna piechota, dzielna kawaleria, groźna artyleria muszą jak niepowstrzymywana lawina zmieść białe śmiecie. Niechaj zniszczone przez imperialistyczną wojnę miasta będą świadkami krwawego odwetu rewolucji na Starym Świecie i jego sługusach. Żołnierze rewolucji robotniczej, zwróćcie spojrzenie na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Przez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości. I na koniec. Chrześcijaństwo głosi Chrystusa, który utożsamia się z każdym biednym człowiekiem. A tymczasem głoszono wizję świata, gdzie sprawiedliwość głoszona w porywających niekiedy hasłach sprowadzała się do wykluczania innych. I stąd pojęcia wrogów ludu, stąd łagry, stąd nowy wróg, który został ogłoszony przez bolszewię w 1920 roku. Tym nowym wrogiem było poczęte dziecko. W myśl programu ogłoszonego przez Lenina już w 1913 roku, że klasa robotnicza potrzebuje koniecznej zmiany wszystkich ustaw, które zakazują aborcję i antykoncepcję. No i stąd 18 listopada 1920 roku, niemal dokładnie 100 lat temu, pierwszy raz w świecie, tak zwana Narodowa Komisja Ochrony Zdrowia Rosji Sowieckiej wydała decyzję o tak zwanej ochronie zdrowia kobiet w sowieckich szpitalach, co było w gruncie rzeczy programem aborcji na życzenie i traktowanie w ogóle aborcji jako środka antykoncepcyjnego. Tak było 100 lat temu. Mamy rok 2020. Mamy światową pandemię, która zatrzymuje gospodarki nawet najbardziej bogatych miast i państw. I wszyscy czują się bezbronni i czekają na zbawienie w postaci szczepionki. Sytuacja polityczna jest taka, że Polska znowu jest sama i tylko Węgry ją wspierają. I przychodzi neomarksistowska wizja nowego ładu, będąca znowu odrzuceniem Królestwa Bożego, narzucona przez ważne ośrodki współczesnego świata, Brukselę, Berlin, Nowy Jork. Kolejna karykatura tego, co głosi chrześcijaństwo od 2000 lat. Bo Boga jako pasterza zastępuje się wizją powszechnego dobrobytu i zaspokajania najbardziej wyrafinowanych pragnień materialnych. Dzielą się przede wszystkim pieniądze, a nie obiektywne wartości, nie niepodległość, gdzie głosi się niezdefiniowane bliżej wartości europejskie i tak zwaną praworządność, a za tym kryje się aborcja jako prawo kobiety. Co więcej, to prawo kobiety do aborcji przedstawia się jako esencję człowieczeństwa, gdzie na siłę chce wprowadzać się już od przedszkoli ideologię gender i LGBT i tak zwane małżeństwa homoseksualne i adopcję dzieci poprzez nie i to, cośmy niedawno mogli widzieć targi dzieci, w tym także dzieci jeszcze niepoczętych w Brukseli. To się ofiaruje zamiast Pana Boga, dobrego pasterza. Chrystus, zwycięzca śmierci, Pan Królestwa Miłości i Życia. I temu przeciwstawia się cywilizację śmierci. Aborcja, eutanazja, także eutanazja dzieci. I na koniec Chrystus, głoszony przez Kościół jako ten, który utożsamia się z biednymi w wymiarze materialnym i duchowym, z każdym człowiekiem potrzebującym pomocy i wsparcia. Tu nie ma wyjątku. A tymczasem w imię tak zwanej tolerancji słyszeliśmy słowo promowane przez niektórych polityków, a nawet językoznawców, które w gruncie rzeczy mówi o tragicznym wykluczaniu w imię tolerancji, wykluczaniu poczętego dziecka i wykluczaniu tych, którzy mają jeszcze odwagę upominać się o życie nienarodzonych. Przedziwna sekwencja tych 100 lat. Jakby koło historii obróciło się o 360 stopni i wróciło do punktu wyjścia. Choć zagrożenia wydają się jeszcze bardziej wielkie, bo odwołujące się do emocji wspomagane przez współczesne środki przekazu. Królestwa Chrystusa i królestwa, które chce stworzyć człowiek jako karykaturę chrześcijaństwa. By móc zrozumieć to szczególne napięcie, które znamy z historii sprzed 100 lat i którego świadkami jesteśmy dzisiaj, świadkami i w jakiejś mierze uczestnikami, trzeba nam wrócić do szczególnej rozmowy, jaka miała miejsce prawie 2000 lat temu. Rozmowy między Chrystusem a Piłatem. Wyznanie naszego Pana i Króla. Odpowiedział Jezus Piłatowi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: Cóż to jest prawda? Przedziwne to Chrystusowe Królestwo. Bez sił zbrojnych. Sam Król bezbronny. Nikt o Niego zbrojnie upomnieć się nie może. Jego siłą jest jedynie świadectwo. Świadectwo prawdzie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I ta prawda przynajmniej niektórych pociąga. Tych, którzy są z prawdy. Oni jej słuchają. Oni są jej posłuszni. Oni ją urzeczywistniają w swoim życiu. Bezbronni bez amunicji i czołgów. Mocni siłą prawdy. Budujący swoje życie, swoje świadectwo na tym najwyższym świadectwie, jakie dał Jezus Chrystus o swoim Ojcu, który tak umiłował świat, że Jego Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słabość wobec przemocy tego świata i siła, która kruszy moc mocnych tego świata. Jakże głęboko, jakże trafnie ujął to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, kiedy pisał: gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. I wsparci na tej mocy Bożej i na tej Bożej mądrości, wierzący w Chrystusa wsłuchują się całym sercem w to, co powiedział: jam zwyciężył świat, więc się nie lękajcie. Żeby się nie lękać, żeby nie ulec przemocy tego świata, tak ważna jest modlitwa. Gdy zbliżała się do Warszawy bolszewicka nawała 100 lat temu, 27 lipca, niecałe 3 tygodnie przed cudem nad Wisłą, na Jasnej Górze prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor, w imieniu całego episkopatu poświęcił Polskę sercu Jezusowemu. W rocie tego poświęcenia były zawarte także i te słowa: Najświętsze Serce Jezusa, oto my, biskupi polscy, zebrani u stóp majestatu Twego, w Najświętszym Sakramencie ukrytego poświęcamy siebie, duchowieństwo i wszystkich wiernych diecezji naszych, cały kraj i ojczyznę naszą, Twojemu boskiemu sercu. W chwili, gdy nad ojczyzną i kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. Jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo. Dzisiaj, 100 lat później, w uroczystość Chrystusa Króla, wprowadzoną przez papieża Piusa XI, który wiedział, czym jest bolszewicka nawała, ponieważ on jako jedyny z dyplomatów został w Warszawie w ten gorący sierpień 1920 roku. Opublikował encyklikę Quas Primas, ustanawiając uroczystość Chrystusa Króla. Raz jeszcze przypominając katolikom, do kogo ostatecznie należy głos, kto jest Panem dziejów ludzkich i historii. A był przecież to czas 2 totalitaryzmów, które uważały, że będą rządzić światem przynajmniej 1000 lat, bolszewickiego i nazistowskiego niemieckiego. A on mówił, ustanawiając tę uroczystość Chrystusa Króla: nasz Pan, jest pierwszy i ostatni, alfa i omega. On zwycięża świat. I dlatego właśnie dzisiaj, w Jego uroczystość rozpamiętując te przedziwne dzieje historii, także nasze czasy, do Chrystusa Króla zwracamy się z słowami, które 4 lata temu, w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla, zostały wypowiedziane tutaj w Krakowie przez cały episkopat, przedstawicieli władz, przez przedstawicieli naszego narodu w uroczystym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I słowa tego aktu czynimy dzisiaj naszą modlitwą. Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Niech Twój Święty Duch wstąpi i odnowi oblicze tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu. Chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Króluj nam, Chryste. Króluj w naszej Ojczyźnie. Króluj w każdym narodzie. Na większą chwałę przy Najświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały, objęło Twe Królestwo, Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.